Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 15 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Bazylice Watykańskiej Benedykt XVI przewodniczył dziś wieczorem nieszporom dla rzymskich profesorów i studentów. Wszystkich zachęcił do cierpliwego rozważania kwestii Boga w swoim życiu. Od relacji z tej liturgii rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o audiencji dla nowych ambasadorów. Nadamy wywiad z sekretarzem papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan na temat dialogu ekumenicznego w Indiach. Na zakończenie wspomnimy o skarbach, które kryje Biblioteka Watykańska. Zapraszamy.
Bóg jest wierny i cierpliwy, potrafi czekać, bo szanuje naszą wolność, powiedział Benedykt XVI w homilii w czasie przedświątecznego spotkania z rzymskimi środowiskami akademickimi. Ze studentami i profesorami papież odprawił adwentowe nieszpory. Przypomniał o 20-leciu diecezjalnego duszpasterstwa akademickiego założonego przez Jana Pawła II. W homilii mówił zaś o wytrwałej cierpliwości jako o postawie właściwej dla adwentu.
A voi, che vivete nel cuore dell'ambiente culturale e sociale del nostro tempo.
Wam, którzy żyjecie w samym sercu kultury i społeczeństwa naszych czasów, którzy korzystacie z nowych i coraz bardziej wyszukanych zdobyczy techniki, a także kształtujecie dynamikę historii, która niekiedy wydaje się przełomowa, wezwanie do trwania w cierpliwości może się wydawać anachronizmem czy wręcz zachętą do wyobcowania się z dziejów. W rzeczywistości jest to jednak droga do dogłębnego podjęcia pytania o Boga, o sens życia i historii, bo to właśnie w cierpliwości, wierności i wytrwałym poszukiwaniu Boga i otwieraniu się na Niego On objawia swoje oblicze. Nie potrzebujemy Boga ogólnikowego i nieokreślonego, lecz Boga żywego i prawdziwego, który otwiera perspektywy na przyszłość, daje pewną i niezawodną nadzieję, pozwalającą odważnie stawić czoło teraźniejszości we wszystkich jej aspektach.
Benedykt XVI zaznaczył, że wzorem wytrwałej cierpliwości jest sam Bóg.
Dio nell'incarnazione del Verbo, nell'incarnazione del suo figlio.
We wcieleniu swego Syna Bóg doświadczył ludzkiego czasu, rozwoju, dziejów. To dziecię jest znakiem cierpliwości Boga, który jako pierwszy jest cierpliwy, wytrwały i wierny w swej miłości do nas. On jest prawdziwym rolnikiem, który potrafi czekać. Ileż to razy ludzie usiłowali budować świat w pojedynkę, bez Boga albo wbrew Bogu. Ich osiągnięcia zostały naznaczone dramatem ideologii i w ostateczności okazały się być wrogie człowiekowi i jego dogłębnej godności. Być wytrwałym i cierpliwym oznacza uczyć się budować historię z Bogiem, bo tylko wtedy, gdy budujemy z Nim i pod Jego kierunkiem, nasze dzieło ma dobre fundamenty. Nie podlega instrumentalizacji dla celów ideologicznych, lecz rzeczywiście jest godne człowieka.
W rodzinie ludzkiej jesteśmy dziś wszyscy wzajemnie od siebie zależni i odpowiedzialni jedni za drugich. Trzeba więc solidarności, wskazał papież, przyjmując na wspólnej audiencji 11 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Reprezentują oni po 4 państwa afrykańskie, Burkina Faso, Burundi, Gwineę, Bissau i Mozambik oraz azjatyckie, Kirgistan, Pakistan, Sri Lankę i Tajlandię, 2 europejskie, Andorę i Szwajcarię, a ponadto Republikę Trinidadu i Tobago u wybrzeży Ameryki Południowej. Każdy pełni równocześnie inne funkcje państwowe, większość jako ambasador w którymś z krajów europejskich, gdzie stale zamieszkuje.
Za pozytywną oznakę dzisiejszej kultury należy uznać fakt, że nasi współcześni coraz bardziej uświadamiają sobie potrzebę solidarności międzypokoleniowej. Jest ona w naturalny sposób zakorzeniona w rodzinie, którą warto wspierać, bo pełni ona nadal istotną rolę w społeczeństwie. Równocześnie dla poszerzenia zasięgu Solidarności i jej trwałego wdrażania szczególne znaczenie ma edukacja młodych. W tej dziedzinie zachęcam wszystkich, jakikolwiek byłby szczebel ich odpowiedzialności, zaś szczególnie rządzących, aby twórczo podejmowali konieczne środki, by dać młodzieży zasadnicze podstawy etyczne. Trzeba jej pomóc zwłaszcza w formowaniu się, w walce z takimi przejawami zła w społeczeństwie, jak bezrobocie, narkotyki, przestępczość czy brak szacunku dla osoby. Troska o losy przyszłych pokoleń prowadzi do znacznego postępu w rozumieniu jedności rodzaju ludzkiego.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że pluralizm kultur i religii nie przeszkadza we wspólnym poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna.
Pokój oraz harmonia społeczna i religijna, które są tak pożądane, wiążą się nie tylko ze sprawiedliwym porządkiem prawnym, ale też z poziomem moralnym obywateli. Nowe wyzwania stojące dziś przed waszymi krajami niewątpliwie wymagają mobilizacji inteligencji i zdolności twórczych człowieka celem walki z ubóstwem oraz dla bardziej skutecznego i prawidłowego używania dostępnych energii i zasobów. Tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak i politycznej chodzi o zdecydowane, bardziej konkretne i wspólnie podzielane zaangażowanie w poszanowanie i ochronę stworzenia. Do otwarcia się na to gorąco zachęcam władze polityczne waszych krajów. Właśnie w oparciu o pojęcie rozwoju integralnego, Solidarność pozwoli wprowadzić większą sprawiedliwość. W związku z tym nie tylko religie, ale również państwa winny dbać o prymat ducha. Mają to czynić przez politykę kulturalną, która daje wszystkim dostęp do wartości ducha, docenia bogactwo więzi społecznych i nigdy nie zniechęca człowieka do swobodnego poszukiwania spraw duchowych.
Nowi ambasadorzy wręczyli Benedyktowi XVI listy uwierzytelniające od władz reprezentowanych przez nich państw. Nie było natomiast wymiany indywidualnych przesłań między każdym z nich a Ojcem Świętym.
Jak wyjaśnił rzecznik Stolicy Apostolskiej, w świeckiej praktyce nie ma wymiany przemówień z głowami państw przy akredytacji dyplomatów. W Watykanie zwyczaj wręczania przez papieża przesłań dotyczących poszczególnych krajów został wprowadzony dopiero za Pawła VI. Jednak pod koniec jego pontyfikatu przy Stolicy Apostolskiej było akredytowanych tylko około 90 ambasadorów, podczas gdy teraz jest ich dwa razy więcej, zwrócił uwagę ksiądz Federico Lombardi.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Holandii arcybiskupa André Dupuy. 72-letni dyplomata jest Francuzem i do tej pory był nuncjuszem przy Wspólnocie Europejskiej oraz w Księstwie Monako.
Ponadto papież mianował nuncjuszem apostolskim w Armenii księdza Marka Solczyńskiego. Pochodzący z Polski duchowny został niedawno mianowany nuncjuszem w Gruzji i podniesiony do godności arcybiskupiej. Niebawem ma się odbyć w Rzymie jego sakra biskupia.
Orędzie miłości, jakie niesie tajemnica wcielenia, ogarnia także ludzi morza. Środowisko coraz bardziej międzynarodowe, wielokulturowe i wieloreligijne, przekraczając wszelkie bariery i uprzedzenia, stając się fundamentem nowego świata. Ten nowy świat to umiejętność życia razem w poszanowaniu różnorodności i godności każdego człowieka. Czytamy o tym w przesłaniu, jakie w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem wystosowała do ludzi morza Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. W dokumencie znajdujemy ponadto zachętę, by wierzący stawali się wszędzie świadkami Jezusa, Boga z nami, włączając się w ten sposób w dzieło nowej ewangelizacji.
Dykasteria zwraca przy tym uwagę, że słowo stało się ciałem, by przemienić świat pełen podziałów i niedoskonałości. Stąd istnieje potrzeba zaangażowania się w skuteczne rozwiązywanie tak licznych problemów dotyczących ludzi morza. W przesłaniu wymienia się w tym kontekście nadużycia przy zatrudnieniu, traktowanie marynarzy i rybaków jak przestępców, samotność w obcych portach z dala od rodziny oraz niebezpieczeństwo piractwa morskiego.
– Benedykt XVI chce, aby biskupami zostawali księża potrafiący ukazać racjonalność wiary, ujawnił kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów, a zatem dykasterii, która pomaga papieżowi w doborze nowych pasterzy Kościoła. Jak podkreśla kardynał Ouellet, sytuacja dziś wymaga, aby biskupi mieli głęboką wiarę, a zarazem potrafili ją uzasadniać, prowadzić dialog z kulturą, a przy tym by byli dobrymi apologetami. Chcąc nie chcąc, biskupi muszą dziś zabierać głos w debacie publicznej, dlatego powinni umieć przemawiać w sposób jasny i zrozumiały. Muszą też być ludźmi komunii. To bowiem właśnie oni są widzialnym znakiem jedności swych diecezji. Szczególną rolę biskupów kardynał Ouellet dostrzega na polu rozeznawania. Wciąż bowiem pojawiają się nowe charyzmaty. Niektóre mogą nam wadzić właśnie ze względu na swą nowość, potem jednak zdajemy sobie sprawę z ich bogactwa. I właśnie biskup musi to wszystko rozeznać. Znaleźć ludzi, którzy potrafią to robić, nie jest łatwo, podkreśla szef Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów.
Odpowiadając na pytania francuskiego dziennika La Croix, kardynał Ouellet odniósł się również do postulatów niektórych nurtów katolicyzmu, które kontestują władzę biskupów. Watykański hierarcha uznał to za zjawisko niepokojące, ale nie tak powszechne, jak mogłoby się niekiedy wydawać. Na przykład w Austrii rozmiary tego zjawiska są o wiele mniejsze niż się sugeruje, podkreślił. Zapewnił on, że ze wszystkimi trzeba prowadzić dialog. Naruszenie więzów jedności z papieżem jest jednak bardzo niebezpieczne właśnie dla samej wspólnoty lokalnej. Historia pokazuje, że więzy z papieżem są gwarancją wolności dla kościołów partykularnych. Bez silnego związku z kościołem powszechnym są one zbyt uległe względem lokalnych nurtów kulturowych.
Kardynał Ouellet ujawnił również, że jednym z głównych tematów, które są podejmowane w trakcie urzędowych wizyt episkopatów w Watykanie, są powołania. Niektórzy biskupi nie wywiązują się w tym względzie ze swych obowiązków. Powołania nie biorą się znikąd. W dzisiejszych realiach młodzi sami się nie zgłoszą do seminarium. Trzeba im pomóc, zaproponować możliwość posługi kapłańskiej, podkreśla kanadyjski purpurat. Zauważył on również, że powołania są świadectwem żywotności danego kościoła. Tam, gdzie w sposób żywy i przekonujący głosi się Słowo Boże, tam też pojawiają się powołania, konkluduje prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów w wywiadzie dla dziennika La Croix.
Trwa ekumeniczny dialog między prawosławnymi i katolickimi kościołami w Indiach. Do Watykanu powrócił właśnie stamtąd biskup Brian Farrell, sekretarz papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, który w Indiach przewodniczył dorocznej sesji dialogu teologicznego. Watykańskiego hierarchę poprosiliśmy o wyjaśnienie genezy podziałów kościoła w Indiach.
Very briefly, Christians have been present.
Mówiąc w wielkim skrócie, chrześcijanie byli obecni w Indiach od samego początku chrześcijaństwa. I trzeba pamiętać, że przez 1400 lat żyli na własną rękę. Ich kontakty z kościołami w innych regionach były bardzo skąpe i rzadkie. Wyjątkiem były sporadyczne kontakty z misjonarzami, którzy przybywali ze wschodnich rubieży Persji. Natomiast kiedy po wielu wiekach przybyli tam misjonarze z zachodu, zastali tam żywą wspólnotę chrześcijańską, która wypracowała własny sposób życia i sprawowania liturgii. Niestety próba jej europeizacji przyczyniła się tylko do powstania podziałów w chrześcijańskiej społeczności. W konsekwencji mamy tam nie tylko katolików i prawosławnych, ale także podziały wewnątrz prawosławia. Chrześcijanie żyją zasadniczo w południowej części kraju. Co roku mamy tam sesję dialogu teologicznego między Kościołem katolickim w jego różnych obrządkach i cerkwiami prawosławnymi. W rzeczywistości były dwie odrębne sesje dialogu, bo mamy dwie odrębne grupy prawosławnych.
Co było tematem tegorocznego spotkania?
Sam dialog odbywa się pod auspicjami Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, dlatego też jego moderatorem jestem ja jako sekretarz dykasterii. W tym roku obchodziliśmy 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II,
To właśnie ta wizyta dała początek dialogowi, bo to Jan Paweł II wysunął ten postulat. Potrzeba było jeszcze kilku lat, aby to urzeczywistnić, ale udało się. A zatem tegoroczna sesja była upamiętnieniem tej wizyty.
Wcześniej katolicy i prawosławni nie utrzymywali wzajemnych relacji?
Mieli ze sobą kontakt na szczeblu lokalnym, ponieważ wszyscy żyli w tym samym miejscu, w tych samych miastach i wioskach. Brakowało jednak woli rzeczywistego dialogu, wzajemnego zrozumienia z myślą o większej jedności i solidarności między chrześcijanami. Ale to się zmieniło. Jest to bardzo ciekawe. Również dlatego, że Indie stoją dziś w obliczu nowych wyzwań. Dobrze rozwija się gospodarka, pojawia się sekularyzacja. I różne kościoły poczuły, że muszą ze sobą bardziej współpracować, razem zabierać głos. Ważne jest jednak to, że w ostatnich latach nie tylko rozmawialiśmy o tym, co nas dzieli, ale udało się nam dojść do porozumienia i to w bardzo konkretnych kwestiach, które mają wpływ na życie tysięcy chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy wyjechali z Indii. Na przykład kilkaset tysięcy z nich pracuje w krajach Zatoki Perskiej, czy w ogóle na Bliskim Wschodzie. Udało się nam dojść do porozumienia w sprawie wspólnego użytkowania kościołów, cmentarzy, sprawowania sakramentów, a także w sprawie małżeństw mieszanych. To porozumienie wychodzi naprzeciw realnym problemom chrześcijan w diasporze, jest ogromnym krokiem naprzód.
Czy ten rodzaj porozumienia można by zastosować również w innych regionach świata, gdzie dialog teologiczny między katolikami i prawosławnymi napotyka na przeszkody?
W żadnym wypadku nie chciałbym, aby było to wymówką dla zastoju w dialogu teologicznym, ale trzeba powiedzieć, że tego rodzaju praktyczna współpraca istnieje już w wielu miejscach, na przykład na Bliskim Wschodzie. Jest jednak prawdą, że nie jest to powszechne, i nie dotyczy wszystkich kościołów. W tym sensie myślę, że ten model można by zastosować również gdzie indziej, aby katolicy i prawosławni, którzy żyją w tym samym mieście czy w tej samej rodzinie, mogli wyrażać swoją wiarę bardziej otwarcie, a przy tym pomagać sobie nawzajem.
Mówił biskup Brian Farrell, sekretarz papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Biblioteki kryją jeszcze wiele skarbów, ale brak naukowców, którzy mogliby je odkrywać, uważa profesor Paulo Vian, dyrektor działu rękopisów w Bibliotece Watykańskiej. Odniósł się w ten sposób do głośnego odkrycia w podlegającym mu księgozbiorze. Natrafiono tam na jedyny na świecie oryginał najważniejszego dzieła Spinozy. Etyka, bo o niej mowa, czekała na odkrycie niemal 90 lat. Już od 1922 roku była bowiem dostępna dla naukowców. Do Biblioteki Apostolskiej trafiła jednak bez karty tytułowej i w katalogu była po prostu jednym z wielu anonimowych traktatów teologicznych. Na jej ślad natrafiono dzięki badaniom dotyczącym Nilsa Stensena, duńskiego anatoma i geologa, który etykę przekazał inkwizycji.
Zdaniem watykańskiego bibliotekarza takich odkryć mogłoby być jeszcze wiele. Zbiory watykańskie to prawdziwa kopalnia, zapewnia. Historycy jednak coraz rzadziej zaglądają do bibliotek i archiwów. Zmusza ich do tego nowy system studiów humanistycznych i biurokratyczne obciążenia. Na wielomiesięczne czy nawet wieloletnie badania tekstów nikogo już dzisiaj nie stać. Tymczasem dla historyka biblioteka i archiwum to podstawowe laboratorium. Bez jego fizycznej obecności, dociekania, porównywania nie będzie też nowych odkryć, ostrzega profesor Vian. Przypomina on, że już od pontyfikatu Leona XIII watykańskie księgozbiory są dostępne dla wszystkich naukowców bez względu na ich poglądy. Liczą się tylko kompetencje zawodowe, dodaje watykański bibliotekarz w wywiadzie dla dziennika Il Folio.
Dla profesora Paula Viana praca w papieskim księgozbiorze to rodzinna tradycja. Jego ojciec Nello pracował tu do 1976 roku jako sekretarz Biblioteki Apostolskiej. Historykiem jest również jego brat Giovanni Maria. Ten jednak przed 4 laty zrezygnował z kariery naukowej, by objąć kierownictwo watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.